Gość Radia Mors.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Wojciech Bęben. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pasją pana profesora jest Australia, jest życie aborygenów i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Panie profesorze, skąd w ogóle wzięli się aborygeni w Australii? Skąd przywędrowali, jak się tam znaleźli?
Ostatnie dane mówią, że około 80 tysięcy lat temu przywędrowali w takich trzech turach z Azji. Jedna grupa to jest w połączeniu z Ainami, ta część Japonii, Chiny, Tajwan. Druga grupa to już dobitnie, że z Tajwanu, a trzecia grupa, którą się tak najliczniejsza była, to jest gdzieś Indie, Sri Lanka, i oni przeszli takimi fazami, kiedy jeszcze morza były połączone, kiedy lądy jeszcze były połączone, kiedy można było dostać się z Azji do Australii. I wtedy oni, no bo aborygeni nie są jakimiś żeglarzami, żeby mogli wędrować, czyli przodkowie też, więc oni dostawali się raczej suchą nogą albo takimi upiankami, czyli małymi jakimiś łódkami, i dostawali się na główny ląd Australii, i potem oni rozchodzili się, dostawali się od północnej części, a dochodzili właśnie, aż potem do Tasmanii.
A skoro aborygeni przywędrowali z Azji Północnej, Japonia, Południowej Tajwan, czy na przykład z Indii, tak? Nie są w ogóle podobni ani do Hindusów, ani do dzisiejszych Azjatów. Są odmianą czarną człowieka.
Ale do Hindusów już bardziej są podobni, z czym tym bardziej tych Hindusów plemiennych, nie żyjących gdzieś w miastach, wysokich, i w ogóle nawet aborygeni próbowali, czy Hindusi próbowali się podszyć pod aborygenów, żeby wyciągać wszelkiego rodzaju pieniądze z rządu australijskiego, czyli Hindusi, którzy przybyli do Australii, próbowali w jakiś sposób udowadniać sztucznie, że oni są spokrewnieni z aborygenami. Tu bym widział podobieństwo, mniej bym widział podobieństwo z ludnością Tajwanu, czy ludnością Japonii, czy ludnością Chin.
A dlaczego aborygeni są tak fascynującym, ich świat aborygenów jest tak fascynującym obiektem badań?
To jest dlatego, że oni przez 80 tysięcy lat właściwie sporadycznie widzieli człowieka z innej kultury, jakiś statek przepływający, ale tak oni sami potrafili przetrwać te 80 tysięcy lat, czyli do 1788 roku. Czyli to, że przetrwali, to jak Lewi-Strauss nazwał aborygenów, który chciał badać aborygenów, szczególnie to Temis, ale on ich nazwał arystokracją duchową świata. Czyli system wierzeń, system, weźmy, połączeń rodzin, system mitów i tak dalej, był tak silny, że jak już taki uważany za najlepszego antropologa, który nazwał ich arystokracją duchową świata, to już znaczy bardzo wiele.
Gość Radia Mors.
Populacja aborygenów w Australii dzisiaj jest szacowana zaledwie na 2%. Ale czy mimo to aborygeni są grupą jednolitą?
Nie są jednolitą, dlatego że oni zawsze dzielili się, tam było 270 języków, czyli dzielili się na aborygenów tasmańskich, już właściwie czystej rasy nie ma tasmańskiej, jak Turangini zmarła, ale aborygenów terenów północnych, okolicy Darwin, aborygenów Australii Centralnej, to były różne grupy ludzi, z tym, że my często bierzemy, że aborygeni jako jedna grupa, bo oni nie byli ludźmi walczącymi z sobą. Oni mieli jak gdyby jeden mit o powstaniu, o wędrówce pramatki, która wędrowała po terenach, która, no, oni jak gdyby uważali, że mają jedną stwórczynię, czy pramatkę jedną, z której się wywodzą. Stąd, mimo różnic nawet wyglądowych, no bo przecież z różnych terenów przychodzili, to jednak uważali się za jakąś grupę spójną, za tak zwaną grupę aborygenów, mimo różnic językowych i wyglądowych.
Czyli te wszystkie różnorodne grupy nie walczyły ze sobą. W takim razie jak wyglądały te ich stosunki? Czy one na przykład prowadziły ze sobą handel wymienny, czy celebrowały jakieś wspólne okazje podczas spotkań?
Aborygeni to nomadzi, czyli oni ciągle wędrują.
Koczowniczy tryb życia.
Tak, oni wędrują, czyli skoro są nomadami, to znaczy, że idą na tereny zamieszkałe przez innych. To, co u aborygenów jest bardzo słynne, to jest tak zwane walkabout, święte pielgrzymowanie, święte wędrowanie, gdzie starszyzna danego plemienia czy klanu udaje się śladami pramatki. Czyli tak jak pramatka in illo tempore, czyli tak jakby oni przyjmowali 80 tysięcy lat temu, wędrowała, tak oni wędrują, uczestniczą w życiu innych plemion, bo taka wędrówka to potrafi trwać nieraz od 3 do 5 lat. Wędrówka aborygena czy grupy aborygenów, gdzie właśnie to walkabout trwa tak długo. No i wtedy oni uczestniczą w życiu innych ludzi i zostawiają potomstwo, bo przecież jeżeli mężczyzna mieszka wśród innych grup przez 3, może nawet i do 5 lat, to na pewno zostawia potomstwo. To na pewno jest też związane z jakąś wymianą towarów, gdzie oni wymieniają, ale też wymianą nie tylko towaru w sensie takim fizycznym, ale wymianą wierzeń, wymianą mitów, wymianą doświadczeń, wymianą, nawet pępowiny. Jeżeli ktoś w jakimś plemieniu się narodził, to trzeba tą pępowinę roznieść, kawałki pępowiny suszonej roznieść jak gdyby na inne tereny, żeby było wiadomo, jest nowy człowiek, aborygenów.
Zainteresowało mnie to, o czym mówił pan profesor, o tej pramatce. Kim ona była?
Nie ma ojca, praojca nie ma. Będziemy wspominali, bo będzie duch, może naczelny duch gdzieś, ojciec w niebie, czy na niebie, czy w chmurach. Natomiast stworzenie aborygenów wyglądało w ten sposób, że oni gdzieś, jak oni wierzą, istnieli w ziemi. Coś w rodzaju zygoty, czyli takiej jak gdyby galarety zimnych nóżek, jakby u nas przyjąć, tylko nie tych po kaszubsku, że są zmielone, tylko tak jakby raczej na Śląsku, że duże kawały. Tak, ludzie istnieli, istniały duchy, istniały wszelkiego rodzaju stworzenia. Oni byli zlani w tej zygocie, oni byli razem. Człowiek istniał, obok niego mógł istnieć kangur, obok niego mógł istnieć, pies dingo, obok niego mogła istnieć papuga. Spokrewnieni wszyscy w tej galarecie, w tej jak gdyby, w tym tworzywie zlanym, niezłączonym razem. I teraz z tej masy wychodzi pierwsza pramatka. Ona nie stwarza. Pramatka nie jest od stwarzania, tylko pramatka jest od przemiany. Ona wychodząc budzi tych, którzy byli w takim czasie snu. To oni nazywają dream time. Czas wiecznego, my raczej określamy czas świętego snu. To był czas, gdzie oni śnili, czas śnienia, czyli czas dream time. I oni wychodzą z ziemi. W zależności, kto był blisko, jeżeli człowiek był blisko kangura, to potomstwo człowieka i kangura może istnieć. Kangurzyca może zrodzić trójkę małych kangurów, ale może zrodzić też ludzi. Stąd to będzie to połączenie, pierwotne połączenie i totemizm, że kangur będzie jak gdyby totemem, czyli istotą w pewnym sensie duchową, z którą człowiek jest związany za pomocą ducha, chociaż był za pomocą ciała. I to jest ten totemizm. Ludzie wychodzą, tworzą się rodziny, rodziny na bazie duchowej. Człowiek, ptak, człowiek, zwierzę, człowiek, wąż. I to jest to połączenie totemiczne.
Z tego, co pan profesor mówi, wynika, że ona jest nie tylko praprzodkiem, ale też boginią, absolutem.
Właśnie nie jest ani boginią, ani absolutem. Nie zanoszą do niej modłów. Naśladują, bo mówią, idą śladami pramatki. I kiedy mówiłem o Matce Bożej, próbowałem powiedzieć, czy ona nie jest jak Matka Boża. I oni mówili, nie, to jest pramatka.
Gość Radia Mors.
Czyli Aborygeni nie wierzą w bogów?
Mają bogów, nawet można by powiedzieć pewna forma monoteizmu, czyli jest gdzieś w górze ojciec wszystkiego, czyli ten naczelny duch. Z tym, że znowu to będzie inny monoteizm, jak u nas zazwyczaj nazywają go Wanjina, ten naczelny duch, ten jak gdyby ojciec w niebie. I można powiedzieć, kiedy się spyta, ilu mamy ojców w niebie, powiedzą jeden. Ale pamiętam, zdziwiony byłem, kiedy szedłem z różnymi aborygenami z różnych tam plemion i oni w takie miejsce, żeśmy doszli i oni mówią, tu odbywa się jak gdyby zjazd Wanjinów. Czyli Wanjina jako jeden Bóg, Wanjina jako ojciec wszystkiego, a oni powiedzą, no dobrze, ale tu jest zjazd Wanjinów. Każde plemię ma swojego Wanjinę. Wiele mają wszelkiego rodzaju duchy, które pomagają, duchy, które uczą ludzi, jak żyć, duchy, które nauczyły ludzi, jak malować, duchy, które nauczyły ludzi, jak zdobywać jedzenie. Jest świat duchów rozwinięty, z tym, że ludzie plemienni nie potrzebują Boga na co dzień.
A czy były u nich podejmowane jakieś próby chrystianizacji, narzucania chrześcijaństwa właśnie tym ludom?
Była próba, no i ciągle jest próba chrystianizacji, z tym, że chyba jeżeli byśmy nawet wzięli misjonarzy z całego świata, to uważam, najmniej powiodło się to u aborygenów. Bo mamy ponad 200 lat, od 1788 roku, kiedy kapitan Cook przybył, o nim też będzie dobrze wspomnieć, on przybył, z nim potem przybyli misjonarze, a teraz mamy ponad 200 lat i nie mamy żadnego księdza aborygeńskiego, żadnej siostry aborygeńskiej. Są opornym materiałem na przejście na chrześcijaństwo. To, co zatrzymuje ich, oni mają inny system myślenia. Teologię, którą my im dajemy, oni wspominają jednego misjonarza katolickiego, to jest misjonarza francuskiego, z Francji pochodził, i wspominają go nie, że nauczał, tylko że jak oni szli z dziećmi i chcieli dalej iść polować, to zostawiali u niego dzieci, on te dzieci karmił, on o nie dbał, i kiedy oni szli z powrotem, zabierali dzieci, i to był dla nich największy guru. Oni nienawidzą białych. Kapitan Cook to był największa szuja, jaką można sobie wyobrazić. On zabrał ziemię aborygenów. Aborygeni są, tak jak mówiłem, ziemia jest rodzaj pramatki dla nich. To jest matka. Ziemi nie można sprzedać, ziemi nie można oddać. Raczej człowiek jest posiadany przez ziemię, a nie człowiek posiada ziemię. I on zabrał tą ziemię i określił jako ziemia niczyja, no bo trzeba być cymbałem, no a Anglików wielu takich jest, że on pytał pojedynczych ludzi, czy to twoja ziemia, czy to twoja własność. Oni mówili, nie, nie moja. I on od razu wywnioskował, nie, że skoro nie jest ziemia tych, których pytał, to znaczy jest ziemia niczyja, a skoro niczyja, to ziemię oddał królowej Anglii. I do tej pory aborygeni nie mają prawa własności, udowadniają, dostają jakieś odszkodowania, ale całość Australii należy do królowej angielskiej. przez 200 lat do 1967 roku oni byli pod kategorią flora i fauna. Czyli ja mogę zgwałcić aborygenkę, to tak jakbym zgwałcił jakieś może drzewo, roślinę czy kawałek jakiegoś zwierzęcia. Nie odpowiadam za to. Oni do 1967 nie mieli prawa głosowania, czyli byli nie ludźmi. Zabierano dzieci siłą, aborygenom. Aborygenka rodziła szczególnie dzieci z gwałtu, czyli z jakiejś tam rasa mieszana. Zabierano je i tak jak ziemia należała do królowej, tak samo te dzieci należały do królowej. To były dzieci królowej, czyli odbierano...
To stracone pokolenie, tak?
Proszę?
To stracone pokolenie.
Tak, oni to nazywają stolen generation. Może stracone pokolenie, ja bym to określenie może nie jest takie adekwatne. To jest pokolenie, którym ukradziono tożsamość. Oni nie znają, z jakiego plemienia pochodzą, oni nie znają, jakim językiem mówili, oni nie znają swojej mitologii, oni nie znają nawet przynależności do ziemi. Czyli to jest tak zwane pokolenie bez tożsamości, czyli nikogo, nikura. Że oni nie, mówią, jesteśmy aborygenami, wyglądamy na aborygenów, gdzieś jakieś dane o nas były, ale dokładnie nie wiemy, kim jesteśmy.
Gość Radia Mors.
Jaki jest stosunek, czy to imigrantów takich zarobkowych głównie, z Azji, ale też z Europy i z Ameryki, do tej ludności tubylczej, do aborygenów, czy ewentualnie właśnie do tych dzieci z mieszanych rodzin?
Stosunek jest bardzo zły i zazwyczaj jest
mimo
zły.
Mimo, że są gośćmi.
Tak, dlatego, że aborygeni to nałogowi alkoholicy w 90 paru procentach. Ale nałogowi alkoholicy dlatego, że oni stracili wszystko. Jak kobiety miały nie pić, skoro odebrano im dzieci. Stąd pretensje też do kościoła, może katolickiego powinno być najmniej, bo to był kościół anglikański. Niemniej kościół katolicki przyłożył rękę do tego, bo siostry prowadziły te sierocińce i tu świetnie zachował się Jan Paweł II, który był właściwie pierwszym, który przeprosił aborygenów za krzywdy, które doznali od kościoła katolickiego. Oni strasznie go poważają za to. On nas przeprosił, a rząd australijski w pełni do tej pory nie przeprosił. Biały człowiek patrzy na aborygenów jako na brudasów, nierobów, tych, którzy wyzyskują rząd, bo dostają pieniądze. Tak człowiek patrzy. I tak jak mówię, oni piją. Próbuje się ich wyprowadzić z tego, ale to biały człowiek ich rozpił. To biały człowiek za pracę im dawał alkohol. To weźmy, tak jak mówię, jak aborygen mógł patrzeć, że zabiera mu się dzieci? Oni żyją w mieście, oni mają inne podejście do czasu. My w czasie gonimy, a oni nie. Oni do szkoły nie chodzą, bo nie widzą sensu chodzenia do szkoły. Będzie część aborygenów, będzie wykształcona, ale większość oni nie chodzą do szkoły. Ale żeby nie chodzić do szkoły, żeby przeżyć, jak braknie pieniędzy, to trzeba je kraść. Czyli weźmy, trzeba napadać na sklepy, trzeba, zostali wprowadzeni mocno w narkotyki, żeby kupić narkotyki, to znowu trzeba kraść. I takie łatki przylepiono, ci, którzy kradną, ci, którzy są brudni, ci, którzy piją, ci, którzy nie pracują. I tak biały patrzy na aborygenów, oni nie mają poczucia czasu, ja pamiętam, jak Cathy Freeman, którą dobrze znałem, mistrzyni świata w biegach. Spotkałem Cathy Freeman i rozmawiam z nią, a ona mówi, wiesz, odchodzę od sportu. Ja mówię, słuchaj, sport ci raz daje, że cię uznają. Potężne pieniądze masz. Ona mówi, ale mi się nie chce. I odeszła. On może mieć najlepszą pracę, nawet nauczyciel w szkole może uczyć i pewnego dnia przychodzi do mnie i mówi, ale ja już nie uczę. Ale czemu nie uczysz? Bo nie uczę. I nie ma innego argumentu. On sobie idzie do lasu, bo on już nie uczy.
Zupełnie inna mentalność.
Inna mentalność. Ludzi. Oni tworzą czas. Oni nie są urodzeni jak my w czasie. Tam nie ma czasu przyszłego. Oni nie dbają o przyszłość. Oni dostali śliczne domy i w tych domach były stoły, to te stoły pozabierali, żeby ognisko sobie zapalić. Była łazienka, to oni poniszczyli. Oni nie dbają o przyszłość. Ja bym nie mógł ich przekonać, słuchajcie, musicie to wszystko zachować. Nie.
Bardzo dziękuję. Proszę gościem bardzo. Radia Mors był dzisiaj pan doktor Wojciech Bęben. Bardzo dziękuję panu profesorowi, że zgodził się pan na wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo. Zawsze służę jakimś wywiadem.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość Radia Mors.